Rekolekcje w Żarnowcu, 18-20 września 1981 roku.
Można powiedzieć, że ogólnym tematem tego, co chcę w tych dniach ukazać, to jest sprawa wartości moralnych w życiu człowieka. I wróćmy jeszcze do tego obrazu, który mamy tu przed oczyma, do zwiastowania, do Matki Bożej, do jej postawy wobec tego zwiastowania. W tej postawie widzimy te dwie właściwości, o których wspomniałem. To jest świadomość i wolny wybór. O to chodzi w tym zwiastowaniu, żeby ona przyjęła, zrozumiała i w następstwie zrozumienia, żeby to przyjęła w wolny sposób, świadomo. Żeby życie wedle tego ustawiła. To jest to istotne dla człowieka. Dlaczego? Bo na tym polega człowiek. W zestawieniu z wszystkimi innymi stworzeniami ziemskimi, że ma świadomość i ma wolność. Jedynie człowiek. Wolność wewnętrznego wyboru. Następnie świadomość. Im większa świadomość, tym większa wolność. Można by mówić, że kamień nie ma żadnej wolności, bo żadnej świadomości. Jedyne dążenie kamienia to jest grawitacja. Dlatego spada na ziemię. Bo to jest to jedyne dążenie tego. I to jest tajemnicą, bo i tego nie rozumiem. Bo przecież nikt z nas nie wie, dlaczego on spada na ziemię. Bo grawitacja to jest tylko nazwa, a nie wytłumaczenie rzeczy. Bo nikt nie wie, dlaczego istnieje grawitacja. Przyciąganie. Żaden Einstein tego nie wiedział. I nie wiadomo, czy będzie kiedykolwiek. Począwszy od tej tajemnicy, wszystko inne dalej na świecie jest tajemnicą. Każdy kwiat, każdy ptak i człowiek też. Zwierzę, kwiat już ma więcej wolności, już tam zapuszcza korzenie i te korzenie kręci tak, jak tam lepiej, jak napotka na kamień, to kamień omija, dąży do słońca, do światła, dlatego jest to heliotropizm tak zwany, to znaczy wzrost ku górze. Bo ma więcej nieświadomości, a więcej rozeznania, poznania. Poznania, że tam jest światło, że tam jest ciepło, że tam jest zgodność, że tam jest spokój i tak dalej. Zwierzę ma jeszcze więcej tej wolności, ma możliwość poruszania się, bo ma więcej poznania. A człowiek ma najwięcej poznania i to ludzkie poznanie już jest obdarzone świadomością, świadomością siebie samego, refleksją, czyli zastanowieniem się nad swoim zastanawianiem się, chceniem swojego chcenia. Hiszpański o Polakach mówi ino, oni nie chcą chcieć. To jest właśnie ta myśl o refleksji tego chcenia. Nie jest proste chcenie, ale ja mogę chcieć albo nie chcieć. I w tym jest wolność. W tym właśnie możliwości chcenia albo nie chcenia. W dziedzinie uczuciowej, w dziedzinie zmysłowej nie mam tej wolności. Jak nie lubię klusek, to nie mogę się zmusić do lubienia klusek. Mogę się zmusić do jedzenia klusek, ale nie do lubienia. Może mi się ten smak zmienić po jakimś czasie. Mówię, co 7 lat się człowiekowi zmienia i za 7 lat może ja będę lubił kluski, których dzisiaj nie lubię. Ale nie mogę się zmusić. Natomiast w wyborze tego, co chcę czynić, tutaj mam wolność, mam zupełną wolność wyboru. Mogę nie mieć wolności wykonania tego, ale mam wolność wyboru. I to jest cecha człowieka, świadoma wolność. Matka Boża w zwiastowaniu ukazuje nam świadomość, dopytuje się, zastanawia się, żeby później sposób wolny wybrać i żeby w tym wyborze przez całe życie później skoro ten wyłój jest dobry, wytrwać. To jest bardzo ważna sprawa dla każdego z nas. Żebym ja zrozumiał, że wszelkie moje działania świadome mają być naprawdę świadome. Żeby nie był bezmyślnym automatem, który idzie tylko za instynktami, za emocjami, za porywami uczuciowymi, za nastrojami jakimiś, usposobieniami chwilowymi. Zależnie od pogody, to dzisiaj będę chciał czerwonego, a wieczór będę chciał zielonego, albo jeszcze co innego. Są tacy, co to jedno robi, o drugim myśli, a za trzecim się jeszcze ogląda. I wtedy wszystko źle robi. Mówimy o takim, że jest niepozbierany. To znaczy wewnętrznie nie jest scalony. Nie jest zintegrowany. Jest rozdarty wewnętrznie. Bo sam nie wie, czego chce. Nie ma jakiejś zasadniczej linii postępowania w swoim życiu. Nie zdecydował się na to, czego chce. I dlatego ma słabą osobowość, można powiedzieć słaby charakter, niestały charakter. Używacie tego wyrażenia bardzo popularnego wśród młodzieży, a bardzo dobrego. Równa babka. Co to znaczy? To jest taka dziewczyna, która, z którą można mówić zawsze, która nie jest zależna od jakiejś chwilowej fantazji, która ma jakąś linię, jest spokojna w tym, jest równa. I nie boję się wtedy, jak zaczynam jakąś rozmowę, że nagle coś wystrzeli niespodziewanego, że mnie ugryzie, albo że mnie zmyśla, czy co tam innego. Rządzi nią jakaś zasada. W łacinie jest takie wyrażenie principium. Principium to jest i początek, i zasada. Bo zasada ma coś wspólnego z początkiem. Zaczyna się od czegoś i na tym buduje się dalej. Jest jakaś początkowa zasada dla całego życia. I to jest ta ważna sprawa. I to jest wolność człowieka. Człowiek jest wolny wtedy, gdy jest świadomy i gdy jest uniezależniony od różnych ubocznych wpływów. Od tego, którą nogą wstał z łóżka dzisiaj, lewą czy prawą. Od tego, jaka jest pogoda. Od tego, czy jest pełnia księżyca, czy jest księżyc na nowiu. Bo to podobno bardzo wpływa na usposobienie człowieka. Od tego, czy mu ktoś tam pokazał język, albo że żaba się na niego patrzy. I tak dalej, i tak dalej. Jest od tego niezależny. Jest wolny. Bo jeżeli od każdego szczegółu, który spotyka w życiu, zewnętrznego czy wewnętrznego w swoim usposobieniu. Jeżeli od tego wszystkiego jest ciągle zależny, to jest w niewoli. Jeżeli zależny od swoich słabości, jakie tam ma. Jeden ma słabość do papierosów, drugi ma słabość do czekolady, do czego tam innego jest zależny, nie wytrzymuje. Jest w niewoli tego. Nie jest wolnym człowiekiem. Wiadomo, że namiętności czynią człowieka niewolnikiem tych namiętności. Nauk polega właśnie na jakiejś takiej niewoli, która go zmusza jakoś psychicznie do takiego czy innego zachowania. I dlatego jest ta ważna rzecz, żeby człowiek niczego nie musiał, żebym robił to, co chcę robić, a nie to, co muszę robić. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ja nic nie muszę. Jestem wolnym człowiekiem, który nic nie musi. kiedy uczyłem te nasze dzieci tam w zakładzie w Laskach, niewidome, mówią mi, a ja muszę wstać rano. Nie, nie musisz, nie musisz. Jak nie zechcesz, no to najwyżej, jak nie będziesz wstawał rano, to cię z zakładu wyrzucą, pójdziesz do rodziców, ale nie musisz dawać rano. Jeżeli chcesz się uczyć, jeżeli chcesz być w zakładzie, to warunkowo wtedy musisz. To znaczy musisz, jeżeli chcesz. Jeżeli nie musisz jeść, co najwyżej umrzesz. Nic więcej się nie stanie. Wielu teraz w Irlandii umarło, bo nie jedli. Nie musieli. I ja niczego nie muszę. Jeżeli coś robię, to robię, czy mam robić, dlatego że chcę to robić. Nikt nie chce być przymuszony. Dobrze wiecie, jak nie lubicie tego, że wam ktoś powiedział, musisz robić to i to. Od razu, jak musisz, to już nie chcę. I tutaj wam opowiadałem kiedyś, pewnie nie wszyscy słyszeli, taką ładną historię, jak byłem jeszcze klerykiem w seminarium lwowskim. Kiedyś była jakaś wielka taka msza święta akcji katolickiej w katedrze lwowskiej, wielka uroczystość. My 200 kleryków siedzieliśmy na takich stołeczkach, jak ten, na którym siedzę, tylko twardych, nie miękkich, w prezbiterium katedry gotyckiej. Po bokach, tak jak tutaj panie siedzą, tak siedzieli kanonicy w takich szubach jakichś, czy w czym tam innym, pięknie ubrani. A na ambony wyszedł młody ksiądz, bardzo energiczny, młody, starszy kolega wyświęcony, wcześniej niż ja. Był dużo młodzieży w katedrze i zaczął kazanie. A siedział wśród tych kanoników taki ksiądz prawa Dbadeni, duży, tęgi, z taka okrągła, duża buzia. Tak mówił troszkę pod nosem, bardzo zresztą był mądry człowiek i dobry człowiek. I ten ksiądz na ambonie zaczyna mówić i mówi, musimy to i tamto, musicie to i tamto, i drugi, i trzeci, i tak ciągle wracał do tego, musimy. I wreszcie temu się kanonikowi znudziło to jakoś i słyszymy tak pod nosem, co on mówi, musimy, a mnie się nie chce. Musimy, a mnie się nie chce. To mnie bardzo dużo nauczyło. Nawet stary, mądry kanonik nie chce, żeby mu mówili, że musimy. Każdy z was ma to samo, czy to w rodzinie, jak usłyszycie, musisz zrobić to czy inne, co innego, czy w szkole, jak wam to powiedzą, to od razu budzić, a mnie się nie chce, tylko dlatego, że mówię. Później, jak już byłem księdzem, odprawiałem mszę świętą karmelitanek w Lwowie, tam na mszę w niedzielę przychodziły dziewczyny tam z szkoły pobliskiej, takiego gimnazjum Królowej Jadwigi. Był tam katecheta, ksiądz Konieczny, bardzo mądry, dobry, delikatny człowiek. Ja miałem mszę, on miał homilię. I tak mnie to uderzyło, on nigdy nie powiedział, ani musisz, ani niczego podobnego. Tylko im mówił, pomyślcie o tym i o tamtym. Zastanówcie się, jakby to było, jak to, jak tamto. I oczywiście takie ustawienie rzeczy zachęcało te dziewczyny do tego, żeby pomyślały. To trafiało do ich wnętrza. Nie odbijało się od razu od tej powierzchni, że mnie się nie chce, tylko to wsiąkało tam gdzieś w świadomość. I pobudzało do wartościowego przyjęcia i postępowania. Otóż wszystko to mówię na to, żebyście naśladowali w tym Matkę Bożą, która się zastanawia, chce zrozumieć i wybiera. Żebym ja nic nie musiał, ale żebym chciał. Człowiek o wiele lepiej robi to, co chce zrobić, aniżeli to, co musi zrobić. I w małych rzeczach też trzeba chcieć. Ale na to, żeby chcieć, to trzeba wiedzieć, trzeba się zastanowić, trzeba jakoś zrozumieć. Niekoniecznie trzeba zrozumieć samą wartość rzeczy doskonałej, dlaczego to tak jest. Bo tego się często nie zrozumie. Matka Boża też nie zrozumiała tego, co to znaczy, jak to możliwe, że była Matką Syna Bożego. Jak to się ono stanie. Nie rozumiała. Anioł jej powiedział, że Duch Święty to sprawi i to jej już wystarczyło. Że wola Boża jest taka i jak Bóg to zrobi, to jest Jego rzecz, prawda? Duch Święty to zrobi, a Ty nie musisz tego rozumieć. Są te nowe metody wychowawcze, które od Ameryki przyszły do nas, podobność. Podobno w Ameryce z tego się już troszkę wycofują, z takiej jakiejś radykalności tego, żeby dzieciom niczego nie nakazywać, niczego nie... pozwalać im wszystko robić, co sobie chcą robić. A wszystko im tylko tłumaczyć. Trochę z tego wycofują, bo zaczynają rozumieć, że dziecku się nie da wszystkiego wytłumaczyć. Natomiast jest jakaś pośrednia droga w tym. Siedzi mały, 7-letni Jasio na oknie siatki na piętrze 10, powiedzmy, w takim bloku. Wchodzi mama, otwarte okno. Jasiu, zejdź z okna. A dlaczego? Bo spadnie, a nie spadnie. I wtedy już nie ma, jeżeli on ma zejść z okna dlatego, bo może spaść, a on wie, że on nie spadnie, to już nie ma dalszego argumentu. On ma zejść nie dlatego, że może spaść, tylko dlatego, że matka mu mówi, że ma zejść. To ma wystarczyć. Matka ma być mu takim autorytetem, że ma usłuchać. Wtedy, gdy ma 7 lat. Jak będzie miał 27 lat, to wtedy niekoniecznie musi posłuchać. Ale jak ma 7 lat, to musi posłuchać. Nie musi. Powinien posłuchać. I będzie źle, jak nie posłucha. Bo jemu się nie da wytłumaczyć tego, że on mimo to, że on wie, że nie spadnie, mimo to może spaść. Wszystkie wypadki samochodowe i inne są, a mnie się nic nie stanie, ja zaryzykuję, ja umiem. A nigdy on nie wie, co mu tam zaskoczy z drugiej strony. I dlatego, jeżeli chce być bezpieczny, to musi, warunkowo musi, przestrzegać kodeksu drogowego. Tak samo każdy z nas jest takim samochodem, bo sam sobie chodzi po świecie, ale nikt mnie za rączkę nie prowadzi. I dlatego, żebym nie miał kraksy w życiu, to muszę przestrzegać kodeksu drogowego, mego życia, znaczy prawa moralnego. Bo jak nie będę przestrzegał prawa moralnego, to z całą pewnością prędzej czy później wpadnę w jakąś katastrofę życiową. A na to trzeba się zastanowić i wtedy to zrozumieć. Ja mogę nie rozumieć, dlaczego to każą mi iść lewą. Wczoraj przyleciałem samolotem do Warszawy, do Gdańska. Miałem tę torbę ręczną i torbę taki składany parasol. Zączką. I kiedy zgłosiłem się z tym moim biletem do tej panienki, która tam urzęduje, ona mówi, ale parasol proszę zostawić. Bardzo mnie to zabawiło. Mam pełną torbę różnych rzeczy, których nie widzę, co tam jest, ale parasol jest tym najbardziej niebezpiecznym przedmiotem, który ja muszę dać na przechowanie, żebym go nie miał ze sobą. Myślę, dlaczego? Później zacząłem kombinować, może dlatego, że gdybym ja miał wspólnika, który wyciągnie pistolet, a ja parasolem zasłonię, no to nie będzie widać, czy ja wiem, a może w tym parasolu może być. Ja miałem w młodych latach, ktoś mi dał taką laskę, ładna była laska, z taką kościaną rękojeścią, ale z takim guziczkiem z boku, ale jak się wyciągnęło rękojeść, trzymając tutaj samo te drzewce, to wychodził tej długości sztylet bardzo piękny. Trójkątny taki, ładnie rzeźbiony zresztą, tak jakoś. Więc i w parasolu może być taki coś. Więc rozumiem, że wolą, żeby parasol był dany na bagaż, a nie z tym pasażerem. Otóż jest mnóstwo rzeczy, których ja nie wiem, dlaczego. Dlaczego jest tak. I na słowo dlaczego nie ma, najczęściej nie ma odpowiedzi. Bo się nie da na wszystko odpowiedzieć. Dlaczego? Wystarczy to, że jest taki przepis. Oczywiście nie kłóciłem się z tą panienką, bo się i tak nic nie wykłócę, prawda? Bo ten parasol dałem, później odebrałem z tego bagażu, troszkę się pouśmiechałem do tego, a nic więcej. Oni mają w tym doświadczenia więcej niż ja i dlatego tak zarządzają. Wszystko to mówię na to, żeby rozumieć, że ja nic nie muszę. Muszę wtedy, jeśli coś z czymś jest związane. Jeśli chcę mieć siły, to muszę jeść. Jeśli chcę być odpoczętym, wyspanym, to muszę spać. I wtedy słowo muszę ma pełne zastosowanie. I wtedy, jeżeli się tego słowa nie respektuje, to oczywiście ryzykuje, że będzie niewyspany, będzie słaby. Ryzykuje to, że jak nie muszę przyjeżdżać tylko na zielonych światłach, nie na czerwonych, nie muszę jechać prawą stroną, bo chcę sobie jechać lewą, no to się narażam i siebie, i innych na katastrofę. Więc jestem wolny, ale trzeba, żebym tej wolności umiał rozumnie, prawidłowo używać. I to jest człowiek. Ten, który stara się zrozumieć, zrozumieć nie tylko do głębi wszystko, bo do głębi i tak wszystkiego nie zrozumie, tak jak nie zrozumie tego, dlaczego kamień spada na ziemię, a równocześnie trzeba, żebym rozumiał, żebym respektował to, że są pewne prawa, tak jak są pewne prawa przyrody, przyroda nas uczy tego, że zawsze będzie tego prawa, ona postępuje. I ja też mam postępować wedle pewnych praw moralnych, wedle pewnych praw pozytywnych, tak zwanych, czyli państwowych, powiedzmy, czy praw jakichś instytucji. Należy do jakiegoś klubu sportowego, no to jeżeli chcę być w tym klubie, to muszę stosować się do zasad tego klubu. Dlaczego Anglicy tak wielką wagę przywiązują do sportu? Słowo sport przyszło z Anglii. Jak tam byłem, w 28 roku byłem przez tydzień w Anglii, tak się temu przypatrywałem, wszystkim tak mnie to dziwiło. Tam tyle jest tych obyczajowych przepisów w Cambridge, w Oxford, w tych uniwersytetach. Przepisy takie szczegółowe, że tu wolno, w tym kolegium wolno palić na tylko profesorom w tym miejscu, a studentom gdzie indziej. Na kolację trzeba się przebrać, włożyć taki jumper, taką bluzę niebieską z herbem swojego koledżu. Chociaż ma się spodnie tenisowe, powiedzmy po tenisie, ale takie są jakieś normy. Otóż dlaczego sport jest tak ważny? Bo sport jest czymś dobrowolnym, należenie do klubu jest dobrowolne, ale jak chcesz należeć do tego klubu, to musisz stosować się do zasad tego klubu, bo inaczej cię wyleją. I wtedy człowiek się uczy ładu, uczy się podporządkowania temu prawu społecznemu jakiemu. I dlatego społeczeństwo angielskie było, nie wiem jak tam dziś jeszcze jest, było tak bardzo społecznie zorganizowane i takie jednolite i takie karne społecznie. Kiedyś przed wojną był tam tak zwany sławny strajk węglowy, myślę, i tak się to nazywało. I wtedy była podziwiani wszyscy zorganizowanie i karność całego społeczeństwa. W czasie wojny tych narodów niemieckich na Londyn też znakomite było to dostosowanie się do zarządzeń i ta karność. Bo się wyuczyli i w życiu rodzinnym, gdzie to tak jest, i w życiu sportowym, właśnie w sporcie, gdzie nie chodzi, tak jak u nas, o wyczynowość, jeszcze płacą tym, co wyżej skoczą za to pieniądze, tylko chodzi o wychowanie społeczne człowieka. Dążenie do lepszego wyniku, ale równocześnie dążenie do ukształtowania osobowości człowieka, bo to jest właściwa wartość człowieka. Rzecz mi świadomość i wolność. Nie muszę, ale chcę. Chcę być posłuszny. Chcę być uległy temu, komu powinienem być posłuszny i uległy. Każdy z nas ma gdzieś kogoś, komu być posłuszny. No, w rodzinie, rodzicom, w klubie sportowym, temu szefowi klubowemu, w tramwaju konduktorowi, no mam go słuchać. Taki on ma, taki jest ład, prawda, że jak on mi powie, tu pani nie wolno stać, to tam się, a dlaczego? Dlatego, bo on jest gospodarzem i tu nie stój, to trzeba stanąć indziej. Wystarczy to, że on jest gospodarzem i że mówi mi, gdzie ja mam stanąć. Oczywiście w społeczeństwach, w których przepisy są bezsensowne, tam to nie jest takie absolutnie ważne, bo często te przepisy są i niemoralne nawet. Na to człowiek ma rozum, żeby rozróżnił między sensownym i moralnym przepisem, a bezsensownym przepisem, czy ma słuchać, czy nie ma słuchać. Byleby to nie było wedle jego własnego widzimisię, że mnie się chce tak, a mnie się chce inaczej. żeby nie było ciągle tego, a mnie się nie chce. Nie tylko wtedy, gdy muszę, ale wtedy, gdy ktoś rozumnie mi coś przedstawia czy proponuje. To jest sprawa wychowania osobowości ludzkiej. Czyli sprawa wartości człowieka, a z tym związana sprawa szczęścia w życiu. Szczęśliwie jeżdżę samochodem, jeśli przestrzegam przepisów kodeksu drogowego. Jeżeli przestrzegam przepisów utrzymania wozu mojego. Czy utrzymuję go w porządku, czy go nie utrzymuję w porządku. I tak jest w całym życiu. Szczęśliwie idę przez życie, o tyle, ile ode mnie to zależy, jeśli przestrzegam przepisów moralnych, jeżeli przestrzegam ładu swojego osobistego postępowania. Jeśli szanuję rzeczy Boże, jeśli szanuję innych ludzi, jeśli szanuję siebie samego. Mówimy o kulturze. Tak się dzisiaj bardzo dużo mówi o kulturze. Często o tej kulturze mówi się i pisze się bezsensownie. Tak przynajmniej w naszej publicystyce polskiej obecnie. Co to jest kultura? Kultura to jest przede wszystkim szanowanie. To jest uprawa. Słowo kultura to jest uprawa. Uprawa ziemi, kultura sadu, kultura artystyczna. To jest uprawa. Człowiek stara się, dąży, doskonali uprawa siebie. Uprawa tej jakiejś rzeczy. I kultura siebie, kultura człowieka, bo to jest ta najistotniejsza kultura człowieka, uprawa siebie właśnie w szanowaniu. W szanowaniu siebie, drugich i Boga. I to jest prawdziwa. Człowiek kulturalny to ten, który szanuje siebie, to znaczy nie robi głupot żadnych, świństw żadnych, bo szanuje siebie, szanuje drugich, wiadomo, znaczy szanuje drugich. Szanuje nie tylko tych, których lubię, nie tylko tych, którzy są doskonali i dobrzy, ale każdego jako człowieka szanuje. To ładny obrazek z życia obecnego papieża. Opowiadał mi to jego kolega z seminarium krakowskiego. Wiele razy to mówił, więc może znacie to już wszyscy. Szli kiedyś w Krakowie z seminarium jako klerycy na przechadzkę za miasto i gdzieś tam na Salwatorze szli w stronę kopca Kościuszki. Spotkali żebraka, takiego łachmana starego siedzącego na ulicy, przy ulicy żebraka. Tam jeden, drugi kleryk coś mu tam rzucił do kapelusza, a Wojtyła podszedł do niego, uściskał obydwoma rękoma jego ręce i coś mu tam powiedział na ucho. I wrócił do tego kolegi po ratuszu. I ten kolega go pyta, coś, czy ty go znałeś? Nie, nie znał. No więc już nie mówili o tym. To znaczy, że ten młody chłopak, Wojtyła, chciał temu żebrakowi, tak bardzo poniżonemu w jego życiu, dosłownie poniżonemu aż do ziemi, prawda? W tym brudzie, w tych łachmanach, w tej nędzy, w tym proszeniu jałmużnę, chciał mu okazać trochę ludzkości, uszanowania. I to za nim idzie przez cały czas do dziś. Ciągle mówi o człowieku i ukazuje każdemu człowiekowi szacunek. Bo widzi w człowieku obraz Boży i Jezusa Chrystusa. Każdego. I żebraka, i dziecko małe, i dorosłego. I nawet tego, co do niego strzelą, bo mu kazał powiedzieć, że mu przebacza. Każdego szanuje. To jest ta prawdziwa, prawdziwa kultura człowieka. I tą taką kulturą człowiek zdobywa sobie serca innych ludzi, zdobywa sobie szacunek innych ludzi, buduje kulturę. A zaczyna się wszystko od tego, co nam Matka Boża ukazała, że zastanawia się nad tym, co się dzieje wokoło niego, co spotyka. Pyta, jeśli jeszcze nie rozumie, a potem w sposób wolny i rozumny poddaje się, decyduje, skoro taka jest wola Boża.